Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest drugi Safar 1446 roku po Hidżri, albo Sexta Augusto Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszelkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszelkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Również a propos odcinka, to patronem tego odcinka jest serwis prawnicze porady24.pl, który od kilkunastu lat udziela porad prawnych przez internet oraz przygotowuje pisma i pozwy, czyli porada prawna bez wychodzenia z domu. W opisie znajdziecie Państwo link, tak? To na krótko. Teraz tak. No zaczynamy oczywiście standardowo. Hejterom wiadomo co w co, hejterom z Hasbary podwójne co w co. Zresztą widać, że ewidentnie to lubią. Mamy, proszę Państwa, jazdę z cenzorami, to wiadomo, chciałem powiedzieć. Nie będziemy tego rozwijać oczywiście tematu, ale właśnie Google został skazany, uznany za monopolistę w Stanach Zjednoczonych w postępowaniu antymonopolowym. To tak a propos cenzorów. Teraz jeszcze jedno, ale jest oczywiście cały czas ta sprawa Komisji Śledczej w sprawie właśnie cenzurowania treści. Akurat nie dotyczących tego, o czym ja opowiadam, bo chociaż może też częściowo, bo tam jest, tam chodzi oczywiście o Trumpa, Harris i tak dalej. Mamy, proszę Państwa, jeszcze Romani i Te Domum, to jak wiadomo, chociaż miejmy nadzieję, że jednak nie. I Alki Laptan Bahwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Przypominam również Państwu, że jeżeli macie Państwo jakieś fajne kanały, które niszowe, które coś fajnego pokazują, to ja bardzo chętnie taki kanał, takie kanały będę promował free, także no, tylko musi się właściciel do mnie zgłosić, bo jeżeli Państwo mówicie w czyimś imieniu, że znacie taki fajny kanał, ktoś sobie tego może nie życzyć, prawda, że ja go promował, no, może mu to ujmę jakoś na honorze przyniesie albo coś takiego, więc to musi się sam właściciel już zdecydować, ale w każdym razie proponuję coś takiego i no oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Tyle tytułem przydługiego wstępu, proszę Państwa, zaczynamy. Jak się okazuje, rzeczywistość wyprzedza bardzo mocno te odcinki, także bardziej by się pewnie sprawdzała tutaj telewizja na żywo. Ja wczoraj opowiadałem o tym, co się dzieje w Bangladeszu. W trakcie dosłownie tego odcinka, czy pod koniec jego nagrywania, już okazało się, po nagraniu dokładnie mówiąc, okazało się, że rewolucja w Bangladeszu zwyciężyła i mamy w tej chwili stan totalnego chaosu. Ale ten chaos ma jakąś, jest tam jakieś światełko w tunelu. Jak Państwo wiecie, na końcu tego tunelu, jak się widzi światełko, to czasami to może być miotacz ognia, ale to już jest zupełnie inna historia. Otóż mamy tak, przede wszystkim mamy ucieczkę pani premier, która jest oskarżana właśnie o spowodowanie, czy też o wydanie rozkazu strzelania właśnie z ostrej broni i do tych masakr, do których dochodziło, to jest bardzo już w tej chwili wiele ofiar, zaraz o tym powiemy, w Bangladeszu. Po drugie, i ona oczywiście teraz jest to ciekawostka, to zresztą Państwu powiem, bo nie wiadomo dokładnie, gdzie ona przebywa, ale pojawiły się w mediach indyjskich informacje, że Indie nie udzielą jej azylu, to znaczy ona uciekła do Indii, tam miała pozostać, że ona nie udzielą jej azylu i że rzekomo, ale mówię rzekomo, ona się o ten azyl będzie ubiegała na Białorusi u naszego drogiego Łukaszenki. Także jeszcze się okaże, prawda, że gdzieś tam któregoś dnia Straż Graniczna zgarnie gdzieś w ostępach Białowieży panią premier Bangladeszu, która będzie mogła tutaj sobie pojeździć, jak i wielu rodaków na Uber Eats i tak dalej, więc to nie jest wcale taka zła droga. No w każdym razie rzekomo miała się udać na Białoruś, już tak nie dworując, ale to jest niepotwierdzona informacja, to jest z mediów indyjskich, które jednocześnie właśnie mówiły, że Indie nie zdecydują się udzielić jej azylu. Mamy Khaleda Zie, który został uwolniony z więzienia, mamy radość na ulicach, mamy szturm pałacu premiera, mamy również plądrowanie, zamieszki, armia, która przejmuje władzę formalnie. Teoretycznie godzina policyjna zakończyła się dzisiaj. Co więcej, zarządzano uwolnienie zatrzymanych protestujących. No, generalnie świat dość przerażony tym, co się tam dzieje, bo państwo jest na razie ogarnięte pewnym chaosem, wzywa do pokojowej transformacji. Więc Sheikh Hasinie uciekła z helikopterem z Daki, ustąpiła ze stanowiska premiera wczoraj. Rezygnacja oczywiście spowodowana krwawym tłumieniem demonstracji, które już one zaczynały, jak Państwo pamiętacie, od protestów przeciwko kwotom zatrudnienia w administracji rządowej. To jest, proszę Państwa, ciekawostka, bo to jest tak, że przy 400 bodajże tysiącach, jeżeli dobrze pamiętam, 400 tysiącach studentów, tam jest około 3 tysięcy miejsc pracy do rozdzielenia, z czego tak naprawdę około 1000 zostawało na wolnym rynku, więc rzeczywiście to jest 400 osób na jedno miejsce w administracji rządowej, bo takie mniej więcej kwoty podawała właśnie też indyjska prasa, jak to opisywała. No to rzeczywiście to był jakiś hardkor, więc ten system kwotowy mógł denerwować młodych ludzi, którzy kończą studia i oczywiście nie mają pracy, to jest kraj, w którym jest głęboki kryzys, bezrobocie i tak dalej, w związku, szczególnie wśród ludzi młodych. A w związku z tym te kwoty zostały zniesione, ale pomimo tego już po tych krwawych demonstracjach tłum domagał się po prostu dymisji rządu. No i tą dymisję udało się wymusić, co pokazuje, proszę Państwa, że rewolucją też można zmienić rząd, pomimo tego, że wydawał się być nie do ruszenia i to w sumie ta rewolucja nie trwała aż tak bardzo, bardzo długo. Otóż no przede wszystkim, no ale to co jest najważniejsze, jest tak, że generał Vakurus Zaman, szef armii, która przejęła władzę, na chwilę przynajmniej ogłosił swoją rezygnację w przemówieniu do narodu i powiedział również, że zostanie utworzony rząd tymczasowy. Tłumy wtargnęły na tereny rezydencji prezydenckiej, po czym zaczęło się pobieranie pamiątek po dyktaturze, czyli meble, telewizory, prawda, i tak dalej, więc wazony na przykład, to tam są, to na zdjęciach pokazano, jak wiele pamiątek sobie pobrano tam z rezydencji tej właśnie prezydenckiej, czy właściwie rezydencji rządowej, tak żeby być precyzyjnym. Co więcej, jest tak, że właśnie prezydent Mohammad Shahabuddin postanowił uwolnić chorą byłą premier i liderkę opozycji Khaledę Ziję. Co więcej, prezydent i szef armii spotkali się również późnym wieczorem w poniedziałek wraz z kluczowymi liderami opozycji. Zespół prasowy prezydenta powiedział, że postanowiono natychmiast utworzyć rząd tymczasowy, ale teraz nie wiadomo też, czy generał Zaman będzie mu przewodził, czy też nie. No, jest prawdopodobne, że przez chwilę przynajmniej tak. Również podczas spotkania postanowiono uwolnić wszystkie osoby aresztowane podczas protestów studenckich. W swoim wystąpieniu właśnie Zaman, który objął stanowisko szefa armii, zresztą niedawno, bo 23 czerwca, powiedział: kraj przechodzi okres rewolucji. Obiecuję wam wszystkim, że wymierzymy sprawiedliwość wszystkim morderstwom i niesprawiedliwości. Prosimy was, abyście mieli zaufanie do armii kraju, powiedział. Tutaj jest: proszę nie wracajcie na ścieżkę przemocy i proszę wróćcie do pokojowych i bezprzemocowych dróg. Co więcej, no, ta ucieczka Hasiny zakończyła 15-letni okres sprawowania władzy przez nią, rządziła przez w sumie 20 z 30 lat jako liderka ruchu politycznego odziedziczonego po ojcu, prawda, szejku Mudżibie, który został zamordowany zresztą wraz z większością swojej rodziny w zamachu stanu w 1975 roku. No Hasina, prawda, opuściła kraj dla własnego bezpieczeństwa, to BBC potwierdza, bo rozmawiała z jednym członków rodziny Hasiny. No i Hasina, wiadomo, że wylądowała na lotnisku wojskowym, w bazie wojskowym niedaleko New Delhi. Natomiast no właśnie też jest ciekawostka, bo na przykład Reuters twierdzi, że ten helikopter gdzieś tam minął później New Delhi i poleciał gdzieś dalej, przynajmniej jak tam chyba na jakimś flight radarze go śledzono, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie ona w tej chwili jest. Znaczy, czy została w New Delhi, czy gdzieś tam dalej, no ale rzekomo została w New Delhi, bo to jest prasa znowu indyjska donosi, że wysocy rango oficerowie wojskowi spotkali się właśnie z Hasiną na lotnisku i tam stamtąd gdzieś została przeniesiona w bezpieczne miejsce. No i to jest teraz tak, że chciała po pierwsze pojechać do Londynu, no ale to jest rzekomo, ale z drugiej strony Londyn wzywa do śledztwa w jej sprawie, w związku z tym mało prawdopodobne, żeby tam się chciała udać, zresztą w porównaniu z Bangladeszem. No, znaczy, ja rozumiem, że nie chciała takiego szoku, prawda, że wyjeżdża z kraju ogarniętego rewolucją i żeby się nie przyzwyczajać do pokoju, teraz pojechanie do Wielkiej Brytanii, czyli tego samego, co jest w Bangladeszu, nie, no, żartuję, czy się to aż tak źle tam nie jest, no, ale tak czy inaczej z rewolucji w rewolucję mało prawdopodobne, a już najbardziej mniej prawdopodobne jest to, że ona by tam chciała do tego Londynu jechać po to, żeby ją tam sądzili i ścigali, więc ta opcja z Białorusią też jest jakoś tam prawdopodobna. No więc to jest tak, że w sumie w sam poniedziałek w zamieszkach, bo zamieszki trwają dalej, plądrowania i tak dalej, poza tym jeszcze gangi różne, które teraz rozpoczęły jakąś kampanię przemocy wobec zwolenników Hasiny. W związku z tym zginęło 66 osób. Tłum zresztą napadł i plądrował również domy właśnie z tych sojuszników z Ligii Ałami, która notabene wcześniej brała udział w krwawym tłumieniu demonstracji, prawda? Również tłum atakował posterunki policji. Co więcej, podpalone zostały stacje telewizyjne, które podpierały rząd Hasiny, niszczyli pomniki jej ojca właśnie, podpalili muzeum poświęcone właśnie Mujiburowi Rahmanowi i tak dalej. Co więcej, armia Bangladeszu zamknęła międzynarodowe lotnisko w Dace. No, nie wiem, czy teraz jest otwarte, czy też w tej chwili nie, bo to się tam sytuacja zmienia z godziny na godzinę. No, wojsko ogłosiło, że do wtorku powinno wrócić już życie do normy, chociaż to nie wiadomo, tak? Patrząc się po tym chaosie narastającym, to chyba niekoniecznie, bo mamy teraz chwilę autentycznej anarchii. Tutaj zastępca rzecznika Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział: wzywamy do spokoju powściągliwości, wzywamy wszystkie strony do poszanowania prawa do pokojowych zgromadzeń i wypowiedzi. Guterres tutaj wezwał do spokoju, podkreślił potrzebę pokojowej, uporządkowanej i demokratycznej transformacji. Josep Borrell to musiał się wypowiedzieć, uwaga, nie wyraził głębokiego zaniepokojenia, co jest chyba najwyższym stopniem reakcji Unii Europejskiej na różne wydarzenia poza Ukrainą. To wezwał do uporządkowanej i pokojowej transformacji, no i wybrania, prawda, już niezależnego rządu. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone wezwały do spokoju, Biały Dom i Departament Stanu oddzielnie jeszcze wezwały do powstrzymania się od przemocy. Tak, także mamy, proszę Państwa, w tej chwili rewolucję w Bangladeszu. Mamy to, te zajścia są bardzo poważne. Mamy rząd tymczasowy, armię, która tymczasowo przejmuje władzę, a w każdym razie prawdopodobnie stoi na czele tego rządu tymczasowego, chociaż do końca jeszcze tego w tej chwili, kiedy to nagrywam, nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że premier uciekła, że prezydent powierzył właśnie misję formowania rządu, właśnie no, rządowi tymczasowemu w tej chwili przejęcia władzy. I tak samo nie wiadomo, co się stanie z panią Hasiną. Na razie nie ma w każdym razie oznak jakiejś interwencji wojskowej, ale z drugiej strony, no mówię, znowu źródła indyjskie, które piszą, zresztą dużo piszą i pakistańskie, i indyjskie, te wersje się trochę różnią, rzekomo również armia indyjska wzmocniła ochronę granicy, zamknęła granicę zresztą, przynajmniej w kilku miejscach, przejścia graniczne, nie wiadomo, czy to już otworzyła, czy nie, ja mówię, to są wiadomości z wczesnego poranka, oraz właśnie wzmocniła granicę ze względu na obawę na rozlanie się tych właśnie niepokojów również gdzieś tam na teren Indii. Także mamy rewolucję w Bangladeszu i zmianę władzy. Po tym, kiedy rząd próbował utrzymać kwoty na stanowiska rządowe. Dobrze, proszę Państwa, idziemy jak burza, przechodzimy do tematu numer dwa. Temat numer dwa to jest temat, już zbliżamy się do Bliskiego Wschodu i tam zostaniemy. Otóż mamy atak na bazę Ain al-Assad w Iraku. I to by nie było niczym nadzwyczajnym, ponieważ w ciągu ostatnich wielu miesięcy ta baza jest jak gdyby jednym z ulubionych celów różnego rodzaju. Ona i ewentualnie jeszcze baza tam Konoko, prawda, w Syrii, to są takie ulubione bazy różnych irackich, szyickich milicji, które ćwiczą się w celności wystrzeliwanych rakiet w kierunku bazy. Natomiast czym różni się ten atak i dlaczego on jest ważny? Bo tam wiele tych ataków w ciągu ostatnich 9 miesięcy, te poprzednie ataki były całkowicie nieskuteczne. Znaczy najczęściej to było tak, nawet jeżeli ja, ponieważ o większości z tych ataków mówiłem albo pisałem na Twitterze przynajmniej, to zwykle wyglądało tak, że były to jakieś improwizowane rakiety wystrzeliwane z takich stacjonarnych wyrzutni, czyli tam jakieś fragmenty ogrodzenia, które gdzieś podwędzili jakiemuś dobremu człowiekowi żelaznego, prawda, zespawane na krzyż, postawione, prawda, i odpalone. Ewentualnie druga możliwość to jest Toyota. Jak wiecie Państwo, te Toyoty są wtedy jednorazowego użytku, bo jak odpalają to z plandeki, to ona się najczęściej spala do gruntu. Natomiast no, celność czegoś takiego była taka, że tych rakiet była zwykle taka, że jeżeli one w ogóle poleciały w kierunku bazy, a nie zawróciły, nie pogoniły za tymi, którzy strzelali, to i tak jest w ogóle jakiś cud. Znaczy, to jest ta niecelność, była wręcz legendarna. Także za wyjątkiem ataku na bazę Al-Tanf, ale to zupełnie była inna historia, bo to była baza na terenie Jordanii i ten atak był atakiem, prawda, no prawdopodobnie ze wspomaganiem już armii syryjskiej, krótko mówiąc. Natomiast tutaj te ataki tych milicji no, miały charakter absolutnie symboliczny, więc oni nawet nie pisali, że trafili w bazę, tylko że oni wycelowali w bazę, no prawda, tam milicjant szyicki strzela, prawda, Allah te rakiety nosił w dowolne miejsca. No więc tutaj się okazało, że jest zupełnie inaczej, że te 2 lub 3 pociski, które zostały wycelowane w bazę, dokładnie trafiły w bazę. Co więcej, mamy informacje o 5 lub 6 rannych żołnierzach i kontraktorach, bo jak Państwo wiecie, w tych bazach są ludzie również albo osoby, które są na kontrakcie, ale nie są formalnie członkami sił zbrojnych amerykańskich. To zresztą skomplikowana kwestie prawne, to nie ma teraz sensu w to wnikać, prawda, czy oni odpowiadają, podlegają takiemu samemu dowództwu jak żołnierze, czy nie. Są cywilni, pracownicy, byli wojskowi i tak dalej. To jest akurat nieważne. 5 bądź 6 żołnierzy lub tych właśnie kontraktorów zostało rannych. Podawane są również informacje o 2 zabitych, ale są w żaden sposób niezweryfikowane, potem nie wiadomo, kto miał być zabity, być może jeszcze jakiś lokalny personel, być może nawet iracki w tej bazie, nie wiadomo, tak? Na pewno 5-6 rannych to jest informacja potwierdzona. No i dlaczego to ma jakiekolwiek znaczenie, tak? To jest zresztą, to się w ogóle do ataku doszło to w nocy, to Państwo na pewno wiecie i to jest, ta baza jest celem właśnie w ciągu ostatnich 3 tygodni już 2 raz, natomiast no właśnie ważne jest to, że została trafiona. I istnieje taka teza, i ja się z tą tezą zgadzam, że tym razem to już nie strzelano z jakichś właśnie rakiet robionych gdzieś z rur kanalizacyjnych, tylko strzelono z jakichś rakiet, nawet jeżeli z Katiusz, prawda, to już jednak z zasobów wojskowych, a nie prywatnej kolekcji, prawda, kraftowych rakiet, chyba to tak trzeba byłoby powiedzieć. A po drugie, wycelowali tym razem już celowo i profesjonalnie, co jest postrzegane jako ostrzeżenie wysłane do Stanów Zjednoczonych, krótko mówiąc, przez Iran, tak? Bo to, czy to ci milicjanci, tylko tacy, którzy już nie mieli głębokiej wady wzroku, czy to po prostu żołnierze irańscy wycelowali, prawda, czy tam członkowie Gwardii Strażników Rewolucji, czyli doradcy wojskowi, którzy są przecież przy tych milicjach szyickich w Iraku, to nie ma znaczenia. Znaczenie jest takie, że trafiono, że to był bardzo oszczędny atak, bo tylko 2 lub 3 rakiety. Znaczy mówiono o tym, że 3 wystrzelono, 2 zdaje się trafiły w cel, 1, jak widać na takich filmikach, które też nie wiadomo, czy to na pewno akurat z tego konfliktu, z tej wojny i z tej galaktyki w ogóle, bo te filmiki są do siebie bardzo podobne. Nie wiadomo, i to dotyczące tej samej bazy, co gorsza, więc nie wiadomo, czy to jest akurat z wczoraj. Ale to wyglądało tak, że ten jeden z tych pocisków został prawdopodobnie zestrzelony gdzieś tam przez obronę przeciwlotniczą, natomiast pozostałe 1 lub 2 właśnie było widać wybuchy na tym filmie, więc no tak czy inaczej te 2 trafiły, 1 prawdopodobnie zestrzelony i celny. W związku z tym, no to jest oczywiście ostrzeżenie dla Amerykanów i pokazanie, że proszę bardzo, tym razem wycelowaliśmy i jesteśmy w stanie trafić, zranić pięciu, więc to dwoma rakietami, więc wyobraźcie sobie, że mamy tych rakiet jakieś 2000, które walną w tą samą bazę. I to jest mniej więcej tego typu komunikat, znaczy tak go trzeba moim zdaniem w pełni odczytywać. To jest ostrzeżenie również dla Amerykanów, żeby się nie angażowali w atak na Iran. Bo to, że Amerykanie się mogą angażować w obronę państwa położonego w Palestynie przy tym legendarnym, zapowiadanym już do znudzenia ataku irańskim, to jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest ewentualny atak na już instalacje irańskie. I tutaj jak gdyby udowodniono po raz kolejny, że pobyt, że najbardziej narażonym jak gdyby na wszystkie ataki, jeśli mówimy o koalicji tamto krajowo-amerykańskiej, są oczywiście amerykańscy żołnierze w Iraku i Syrii. Po pierwsze, te bazy no nie są, mają tam systemy obrony powietrznej, ale te systemy nie są doskonałe, to po pierwsze. Po drugie, no one nie są w stanie, krótko mówiąc, odpowiedzieć na zmasowany ostrzał tak naprawdę artyleryjski, no bo to już to jest przecież, to strzela się tam z bardzo bliskiej, z bliskiej odległości i że ci żołnierze po prostu narażeni są na zabicie i to jest taka trochę forma, tak jak zakładnicy, no, że wy nas zaatakujecie, my wam po prostu zniszczymy te bazy. Na wszelki wypadek, ponieważ, no ja mówię, no 99% tych ataków było całkowicie nieskutecznych do tej pory, więc tym atakiem prawdopodobnie przypomniano, że one były nieskuteczne, bo były robione trochę na pokaz, natomiast na poważnie, jeżeli dojdzie do ataku, to jesteśmy w stanie te bazy zaatakować i zniszczyć. Wiecie Państwo, z drugiej strony, znaczy gdy ktoś powie, no dobra, no ale przecież Amerykanie są tam w stanie wszystko bombardować na płasko, są, tylko kogo atakować? Znaczy, trzeba pamiętać, że o ile jeszcze te milicje, zorganizowane milicje szyickie, prawda, te, które są częścią, trzeba pamiętać, irackich sił zbrojnych, no one mają swoje siedziby, polityków, to są w ogóle siła polityczna, militarna, ale również polityczna, w związku z tym są ludzie, do których, krótko mówiąc, można wycelować. Natomiast ci, którzy strzelają, to są najczęściej, w ogóle nie wiadomo, z jakiej grupy oni tak naprawdę pochodzą, z tych dużych. To jest specjalnie stworzona taka grupa, ona się nazywa rewolucjoniści, prawda, czyli tam ta grupa rewolucyjna islamskiego ruchu oporu, więc to może być grupa w ogóle fikcyjna i bardzo nieliczna, która ona atakuje, natomiast Amerykanie mogą w odwecie zbombardować tamtych, którzy są notabene jeszcze dla nich konkurencją, więc tym bardziej to jest win-win sytuacja dla takiej grupy. Znaczy taką grupę można zaatakować, ale klasycznymi metodami antyterrorystycznymi, wytropić ją po prostu w śledztwie, a następnie tych ludzi albo, że tak powiem, zneutralizować, albo też ewentualnie aresztować. Natomiast takie odwety właśnie typu bombardujemy jakąś tam Harakat al-Nujaba, no to tam ci się cieszą, no Boże złoty. No. Mają jednego sponsora, prawda, będzie, tam ci mniej dostaną, krótko mówiąc, kasy, tylko my więcej, więc to nie jest, to oczywiście, ja mówię, takie odwety mogą być, ale one nic nie dadzą z tego punktu widzenia. Musimy też pamiętać o jeszcze kolejnym bardzo istotnym aspekcie dotyczącym Iraku, znaczy tego, że rząd iracki żąda, domaga się od dawna tego, żeby Amerykanie wycofali się z Iraku. No Amerykanie mówią, no to nas wyrzućcie, to mniej więcej coś takiego jest i że właśnie to jest standardowy ten dialog przez rzekę, już go wielokrotnie Państwu przywoływałem, to przy tym rządzie tak nie było, przy poprzednim, kiedy zażądano, to była właśnie rozmowa z Amerykanami, no macie wyjechać, bo już was tu nie chcemy. No ale myśmy zostali zaproszeni przez rząd iracki, no ale to my jesteśmy rządem irackim. No a tamten trochę inaczej wyglądał, prawda? Tutaj taki inny był premierem, no, a jego już nie ma. No dobra, ale on nas zaprosił, to on nas może tylko wyprosić, wiecie Państwo. I tak to mniej więcej, czy nie mamy płaszcza i co nam zrobicie, więc pretekstem oczywiście do istnienia tej koalicji, znaczy tych wojsk amerykańskich w Iraku jest to, że walczą z państwem islamskim, no ale ponieważ z państwem islamskim akurat w Iraku nie ma specjalnie o co walczyć, bo to już są grupy, które nie wymagają jak gdyby obecności wojsk amerykańskich, znaczy Irakijczycy sobie z nimi poradzą bez problemu, właśnie przy pomocy tych szyickich milicji, bo przecież nie armia iracka. Natomiast w drugą stronę to państwo islamskie się odbudowuje i to na potęgę w Syrii. I tam by się przydały te wojska amerykańskie, no ale tam jest mniej ropy, więc krótko mówiąc, siedzą tutaj, gdzie tej ropy jest więcej. I teraz właśnie ta misja anty-IS, prawda, czy anty-ISIS, prawda, teraz się przemienia w misję doradczą, gdzie jeszcze zredukuje się trochę ten force personnel, no ale to będzie w tej chwili z tych 2,5 tysiąca żołnierzy, przy czym jest jeszcze nieznana liczba tych kontraktorów, więc ta liczba rzeczywista tej obecności amerykańskiej jest większa. 900 jest natomiast w Syrii i tam rzeczywiście są potrzebni, bo tam mają państwo islamskie, tam mają wojska Asada i rosyjskie, które tylko czekają, prawda, aż tam ktoś mrugnie, prawda, po drugiej stronie Eufratu, mają rebelię w tej chwili plemion arabskich, sponsorowaną czy inicjowaną gdzieś przez rząd centralny, mają Turków, którzy tylko czekają, żeby przejechać się czołgami po Kurdach wspieranych przez Amerykanów i tak dalej, więc tam w Syrii, wbrew pozorom, ci Amerykanie mieliby co robić. Tutaj w Iraku no niespecjalnie, więc teraz jakakolwiek akcja amerykańska, która by była akcją odwetową, która jeszcze by tam pozabijała cywilów i tak dalej, to mamy perspektywę powstania antyamerykańskiego. Tyle tylko, że tu już nie ma 50 czy 100 tysięcy żołnierzy. Kolejnego zresztą powstania w Iraku. No i właśnie wtedy perspektywę. Albo wchodzimy znowu, prawda, albo się wycofujemy a la Afganistan. Więc znowu zdjęcia, prawda, helikoptery albo samoloty podrywające się, prawda, w ostatnie i tak dalej. Więc to jest... Coś musimy pamiętać, że jest kampania wyborcza, więc takie obrazki na początek i na koniec jeszcze prezydentury Bidena to jest zabójcze dla kampanii. Więc żeście Państwo rozumieli jak gdyby kontekst, że te dwie rakiety, prawda, to dwie rakiety dwoma rakietami, a kontekst tego jest dużo poważniejszy. No tym razem, tym bardziej, że właśnie tym razem te rakiety trafiły i pewnie jakiś odwet amerykański byłby normalnie spodziewany, no ale... To może wywołać właśnie to, czego Amerykanie próbują uniknąć, czyli tą totalną wojnę na Bliskim Wschodzie. To będzie pretekstem do odwetu, który będzie pretekstem do odwetu, który będzie pretekstem do odwetu, prawda? I tak się to będzie dalej nakręcało, dopóki komuś się nie skończy amunicja. To jest raz. No a druga rzecz, macie Państwo tutaj właśnie w pigułce, jak gdyby informację, dlaczego Amerykanom tak bardzo zależy na tym, żeby ta cała awantura wokół, rozpętana przez państwo położone w Palestynie, bo to teraz już tak tylko można mówić, bo teraz już jest ewidentnie przez nich rozpętana, żeby ona się zakończyła jak najszybciej, najlepiej czymś, co właśnie nie wciągnie Amerykanów w konflikt, bo każde wciągnięcie Amerykanów w ten konflikt, po pierwsze naraża tych żołnierzy, czyli te w sumie 3,5 tysiąca żołnierzy to jest idealny cel do atakowania, tak? Tutaj nie trzeba wysyłać rakiet międzykontynentalnych gdzieś tam na Nowy Jork, prawda? Wystarczy po prostu zaatakować tych, którzy są lokalnie i oni są, krótko mówiąc, te bazy są nie do obrony. Czy gdyby doszło do takich ataków nękających ze strony, wystarczy, że rakietowych z wielu stron przez te szyickie milicje, jak wypuszczą kilkaset takich pocisków, no to kilka z nich przynajmniej trafi i będziemy mieli ofiary, to spowoduje oczywiście problem wielki polityczny w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. W kampanii to będą obrazki, które będą leciały non-stop w telewizji. Tak? Więc z tego punktu widzenia Amerykanom się to po prostu straszliwie nie opłaca. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli się zaangażują jeszcze w kolejną wojnę napastniczą, prawda, jeżeli będą reagowali właśnie odwetami, bombardując tych Irakijczyków, to w pewnym momencie trafią coś albo kogoś takiego, że tam się rzeczywiście ten cały kraj powstanie znowu przeciwko Amerykanom. Znaczy ten rząd, powiedzmy, nie będzie w stanie, czy nie będzie chciał nawet powstrzymywać, a pamiętajmy cały czas, te szyickie milicje, które Amerykanie bombardują, są częścią koalicji rządowej. To jest tak, że te siła zbrojna, powiedzmy, ich to jest jedna rzecz, a siła polityczna to jest druga. Oni mają własną reprezentację, zresztą bardzo silną reprezentację polityczną. A jeszcze na dodatek to są te same szyickie milicje, które są uzbrojone przez Amerykanów, ponieważ to one tak naprawdę były głównym sojusznikiem amerykańskim w walce z państwem islamskim, kiedy była potrzebna ta piechota, powiedzmy, do zdobywania kolejnych terytoriów zajętych przez państwo islamskie. To przecież to oni właśnie je zdobywali. Oni sobie jeździli Abramsami, prawda, z tymi flagami Hezbollahu na dachach i tak dalej. Więc to jest właśnie to, o co się w tej chwili wydarzyło. No i mamy oczywiście oświadczenie jeszcze na koniec, żeby tego nie przedłużać, chociaż wydaje mi się, że to może być dla Państwa ta cała opowieść interesująca. Otóż mamy oświadczenie Al-Tauriyun, prawda, czyli rewolucjonistów. Oświadczamy, że dziś wieczorem, oczywiście tam pominąłem wstęp, prawda, Invocatio Dei i tak dalej, ogłaszamy, że dziś wieczorem w poniedziałek 5 sierpnia Muharram 30 1446 roku po Hidżri baza Ain al-Assad, znajdująca się pod amerykańską okupacją w zachodnim Iraku, została zaatakowana kilkoma rakietami i dronami. Uwaga, o dronach nic nie wiadomo, o rakietach wiadomo. Potwierdzamy, że nasze działania będą prowadzone do czasu, aż ostatni amerykański żołnierz opuści ziemię naszego ukochanego Iraku. Tak, no i tam jest podpisane właśnie frakcja rewolucyjna islamskiego ruchu oporu, tak? Czyli szyickich milicji. Oczywiście mają logo też takie same jak wszystkie te różne Hezbollahy, prawda, bo oni akurat lubią, żeby ten sam motyw się powtarzał gdzieś, ale tak jest bardziej mniej geometryczne, bardziej takie artystyczne. Tyle tego. Natomiast dlaczego akurat 30 Muharram, znaczy czym się różnią te daty, które ja podaję od tych dat, które są podawane w kalendarzach? Trzeba pamiętać, że ponieważ jest to kalendarz księżycowy i on jest uzależniony jeszcze na dodatek od, on jest uzależniony od faz księżyca, tak? Zaobserwowanych. W związku z tym w zależności od kraju, ja podaję zwykle datę z Arabii Saudyjskiej po prostu, ale w zależności od kraju ta data będzie różna i to się będzie, może się solidnie różnić, tak? Więc gdzieniegdzie będzie na przykład 29 Muharram, gdzieniegdzie będzie 30 Muharram, prawda? Wszystko zależy od tego, jak został w księżyc w odpowiednim momencie zaobserwowany. Także tutaj mamy rozbieżność w datach. W tym roku akurat bardzo dużą, bo nie wszędzie się udało ten księżyc zaobserwować. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat na chwilę Iraku, ale przechodzimy teraz do Iranu. Przy czym w Iranie nie będziemy mówili, że po raz kolejny, prawda, tam syjonistyczny wróg zostanie pokarany przez ogień z niebios, bo to już jest, ile tego już można słuchać, prawda, tam są kolejni dygnitarze, które jak się czyta później ich wypowiedzi, to mówią mniej więcej to samo, tylko w zasadzie mają chyba jeden szablon, prawda, i odczytują, że właśnie zostanie pokarany, ale we właściwym czasie, we właściwym miejscu i we właściwy sposób. Ja sobie pozwoliłem zażartować, że teraz czekamy na oświadczenie Iranu, że te trzy rakiety tam i dwa drony, albo dwie rakiety i trzy drony w Iraku, to właśnie był ten słynny odwet. No ale to nie jest akurat tematem teraz tego punktu. To jest tematem jest wizyta Szojgu. Wizyta Szojgu, która się, ona jako sama w sobie, można byłoby ją uznać nawet za kurtuazyjną, bo przecież tam on między innymi złożył Pezeszkianowi gratulacje z okazji, prawda, objęcia stanowiska prezydenta Iranu i tak dalej, w związku z tym wydawałoby się, że to nic takiego nadzwyczajnego. No ale jest niestety inny, trochę głębszy kontekst tego. Znaczy tak, najpierw z kim się spotkał? Otóż agencja Interfax, prawda, podaje, że spotykał się z prezydentem, to wiadomo, po tym sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Ahmadianem i Bagherim, prawda, to jest szefem sztabu generalnego irańskiej armii. Wiadomo, teraz najpierw Państwu powiem, jakie są oficjalne komunikaty, a potem o czym naprawdę prawdopodobnie rozmawiano. Otóż podczas spotkania z Szojgu Masud Meskian stwierdził, że Rosja jest jednym z krajów w trudnych czasach dla narodu irańskiego jest partnerem strategicznym i uważa rozwój stosunków z tym strategicznym partnerem, właśnie Iran, za jeden z priorytetów polityki zagranicznej. Prezydent Iranu natomiast podkreślił potrzebę przyspieszenia wdrażania porozumień zawartych między obydwoma krajami, w tym właśnie kwestię dotyczącą współpracy regionalnej i międzynarodowej. Powiedział, to ze źródeł irańskich, żebyście Państwo wiedzieli, informacja, uważamy, że era przewagi niektórych mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych na świecie, dobiegła końca. I powiedział, współpraca między Iranem a Rosją w celu promowania świata wielobiegunowego z pewnością doprowadzi do dalszego promowania bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Czyli ten multilateralizm po raz kolejny przywołany. Pezeszkian również zwrócił uwagę na straszne zbrodnie popełnione przez reżim syjonistyczny w Gazie i powiedział: przestępcze czyny tego reżimu przeciwko uciskanym i bezbronnym mieszkańcom stref opatrunku, a także próba zamachu na męczennika Ismaila Hanije, szefa biura politycznego Hamasu w naszym kraju, są wyraźnym przykładem naruszenia wszelkich międzynarodowych praw i regulacji. Ze swojej strony znowu Szojgu powiedział, tak naprawdę, proszę Państwa, konkluduje całość oficjalnych komunikatów. Iran jest jednym z kluczowych i strategicznych sojuszników Rosji w regionie. Oba kraje starają się stworzyć świat wielobiegunowy i zapewnić bezpieczeństwo regionu. Relacje między krajami rozwijają się we wszystkich sektorach i mają dobre perspektywy. No więc, jeżeli tylko po to Szojgu tam miał polecieć, to oczywiście mógł to również przesłać mailem albo jeszcze lepiej SMS-em i pewnie wszystkie strony by zrozumiały to, tak? On by nie zawracał głowy zajętemu prezydentowi Iranu i jeszcze kilku innym dygnitarzom. Oczywiście była też taka teza, że może jak Putin zobaczył w telewizji, jak łatwo się tego Hanije, powiedzmy, pozbyto w Teheranie, to może doszedł do wniosku, że jak tam wyślę Szojgu, to go w tym samym hotelu umieszczą. Ten hotel już tam ostrzelany jest dostatecznie. Faktem jest, że to skrzydło jest chyba do remontu, ale chyba pozostałe skrzydła są jak najbardziej dostępne, jak mu odgłosy remontu nie przeszkadzają, to i tak na jedną noc, tak? Do momentu, dopóki ktoś tę rakietą mu tam nie trafi, no ale to oczywiście to złośliwi tylko mieli taką tezę. Natomiast ta teza, po co tam przyjechał, jest dużo istotniejsza. Otóż od kilku dni, tak naprawdę od już ponad tygodnia chyba, ja musiałbym sprawdzić dokładnie, kiedy się pojawiły pierwsze te informacje, pojawiają się informacje o transportach rosyjskich, o samolotach transportowych, które gdzieś tam pojawiają się lub też nie na tych wszystkich flight radarach różnych i że one to są samoloty wojskowe, że one transportowe, duże, które lądują gdzieś w Teheranie. Co prawda rzekomo nie wszystkie wylądowały w Teheranie, gdzieś tam w Dubaju zdaje się, no ale tak czy inaczej tam ci wszyscy, którzy śledzą te ruchy samolotów, twierdzą, że tych samolotów było dużo. I praktycznie od samego początku pojawiały się u tych różnych milblogerów rosyjskich, komentatorów i tak dalej, takie sugestie, że Rosjanie przerzucają swoją broń do Teheranu. To było jeszcze w ogóle zanim zaczęły się te wszystkie rozmowy o odwetach, prawda, i ta cała bańka informacyjna dotycząca tego, że za chwilę, prawda, tutaj ogień piekielny zleci na Tel Awiw. Więc to jest tak, że te rosyjskich samolotów, ile ich było, Państwu nie powiem, bo też wiarygodność tych źródeł jest nieznana, tak? Także po prostu takie się informacje pojawiały, no ale w tej chwili są już powoli potwierdzane przez źródła takie półoficjalne, nawet i oficjalne. Więc z tych, mówię, cały czas niepotwierdzonych, bo przecież takich informacji no, nie publikuje się w oficjalnych serwisach, chyba że będzie to propagandowo potrzebne. Rzekomo Rosja przekazała Iranowi systemy rakietowe Iskander oraz systemy walki elektronicznej Murmańsk BN. To również, takie informacje również podaje ten pro-Netanyahowy kanał 14 z państwa położonego w Palestynie. Ten transfer ma być przeprowadzany właśnie przy pomocy samolotów transportowych IU-76, które właśnie latają w tej chwili wahadłowo między Rosją i Iranem. Co prawda ja wiem, że niektórzy specjaliści polscy od Rosji twierdzą, że Rosja generalnie już 2 lata temu skończyła jej się jakakolwiek broń i generalnie używa tylko atrap, no ale widocznie może jakiś magazyn zapomniany, odkryto, prawda? Nie to, żebym podważał kompetencje, ale zdaje się, że jak na razie no niespecjalnie ma chyba problemy ze sprzętem, przynajmniej oglądając obrazki z Ukrainy. W każdym razie to, co przerzucono, to przerzucono, tak? Tam oczywiście spekulowano, że być może oprócz tego Murmańska jeszcze któryś z systemów S, prawda? Czy tam S-400, S-500. Nie wiadomo. Dopóki ktoś nie zrobi zdjęć tak naprawdę stojącego gdzieś tam albo zniszczonego, prawda, później, no to tak naprawdę nie będzie wiadomo. Znaczy, z punktu widzenia pewnej logiki postępowania dla Rosji, nawet jeżeli ma, powiedzmy, niedobory w ilości, powiedzmy, tego sprzętu produkowanego, to perspektywa zderzenia tego sprzętu z już najnowocześniejszym sprzętem amerykańskim, który no, w perspektywie mają atak, prawda, albo państwa położonego w Palestynie, czyli bliskie spotkania trzeciego stopnia z F-35 lub różnymi systemami rakietowymi stosowanymi przez państwo położone w Palestynie i lub Stany Zjednoczone, albo z amerykańskimi właśnie też samolotami, które będą operowały czy z Kataru, czy z lotniskowców, no to to jest bezcenne doświadczenie, tak? Znaczy będą w stanie sprawdzić, czy te ich właśnie maszynki działają już z nowoczesnym sprzętem amerykańskim, czy są w stanie go wykrywać, zestrzeliwać, zakłócać i tak dalej. No to jest dokładnie to, co przecież Rosja w tej chwili robi na Ukrainie, prawda? To Państwo pewnie czytaliście, jest bardzo wiele zachodnich analiz dotyczących tego, jak Rosja się nauczyła różne tam rzeczy zakłócać, prawda? Jak sobie ten swój sprzęt dostosowuje do warunków, prawda, walki już z tym, co Zachód przekazuje Ukrainie. No ale przypomnijmy, że Zachód w większości przypadków przekazuje Ukrainie to, co no jest termin z przydatności do spożycia minął w 81 roku. No trochę żartuję oczywiście, bo to nie jest aż tak stary sprzęt, ale to nie jest sprzęt na pewno najnowocześniejszy, najnowszy, a na pewno nie taki, którym się posługują właśnie szczególnie Amerykanie. Więc możliwość przetestowania tego na polu walki to jest bezcenna rzecz dla rosyjskiego wywiadu. Co więcej, na przykład Kiev Post sugeruje, że ze względu na to, że te systemy, a już szczególnie ten system Murmańsk, one w ogóle nigdy nie pojawiały się jak gdyby ani w spekulacjach, ani na stole rokowań. Państwo pamiętacie, bo tam były takie właśnie spekulacje, co tam Rosja miała przekazać Iranowi, miała właśnie przekazać między innymi systemy S-300 lub S-400, miała przekazać nawet Su-35, które nie pojechały do Egiptu. Potem napisali, że one są dostarczone, dostarczane, będą dostarczane, prawda? Nie wiadomo było wreszcie, czy coś zostało dostarczone, czy mają taki plan, żeby kiedyś dostarczyć. Ale tak czy inaczej, te systemy akurat, o których się w tej chwili mówi, czyli Iskandery i Murmańsk, ten BN, prawie na pewno nie pojawiał się w tych rozważaniach. I stąd właśnie jest sugestia, że prawdopodobnie na pokładzie tych samolotów przyjechali również rosyjscy operatorzy, którzy będą tym sprzętem operowali z terytorium Iranu, bo zakłada się, że Irańczycy mogą nie mieć personelu przeszkolonego w tym, no bo to nie było jakby przedmiotem kontraktu. Rzekomo, bo te kontrakty, prawda, też nie są przecież upubliczniane. To są przecieki i na podstawie tych przecieków my uznajemy, że one są prawdziwe i pełne. Co nie musi być wcale ani prawdziwe, ani pełne. W każdym razie tutaj jest tak, że to już kilka źródeł właśnie mówi o tym przerzucaniu rosyjskiego sprzętu, bo tam jest i Defense Express, właśnie i ten Channel 14, prawda, i jeszcze tam kilka innych takich właśnie źródeł lokalnych, które twierdzą, że ta broń jest gdzieś przerzucana, chociaż nie ma oczywiście zdjęć, przynajmniej nie ma zdjęć ze strony irańskiej. No w każdym razie tutaj wszyscy są zgodni, że prawdopodobnie irańscy specjaliści nie zostali przeszkoleni w zakresie tych systemów, a w związku z tym prawdopodobnie rosyjscy żołnierze po prostu pojechali do Iranu. Więc to też jest logiczne, bo jeżeli oni mają tam wykorzystywać te systemy do również zbierania informacji na temat ich skuteczności, skuteczności przeciwnika i tak dalej, no to jest to rozsądne, prawda, żeby sobie tam byli Rosjanie, którzy będą to wszystko notowali i przekazywali do centrali. Tak przy okazji tych systemów Murmańsk BN, to jest, od razu Państwu mówię, że ja nie jestem specjalistą od wojskowości, znaczy wiem, że dużo ludzi też nie jest, a się wypowiada, ale ja nie, na pewno, w związku z tym cytuję to za prasą, notabene irańską, że jest to system, który jest zaprojektowany w celu tłumienia nawigacji satelitarnej i komunikacji na odległość do 5000 km. To jest tak, że jeśli chodzi o te systemy Iskander, to prawdę powiedziawszy, tutaj się poddaje wątpliwość, czy aby na pewno, bo to są Iskandery, mają zasięg teoretycznie do 500 km, natomiast Iran potrzebuje pocisków o zasięgu 1200 km, ale to jest możliwe, że to jest tak, że to są, znowu cytuję za specjalistami, że są to systemy Iskander-K z pociskami manewrującymi R-500. I wtedy one są zdolne do osiągnięcia 1500 km. No więc tak to wygląda, więc prawdopodobnie ta broń jest przerzucana w tej chwili do Iranu, a czy po pierwsze, czy ona jest skuteczna, czy zostanie użyta i czy w ogóle została przerzucona, no więc no, sugeruje się, że właśnie, że Szojgu, tak jeszcze, nie wiem, czy Państwo widzieliście, to takie, jest takie jedno zdjęcie, jak nie, to możecie sobie tam poszukać po tych agencjach irańskich, bo one robią bardzo dużo tych zdjęć, jest taki Szojgu siedzący naprzeciwko chyba Bagheriego, taki uśmiechnięty od ucha do ucha, no więc prawidłowa interpretacja tego zdjęcia jest taka, że przywiózł fakturę ze sobą, no i właśnie tak się cieszy, bo pewnie Bagheri czyta teraz, ile to będzie kosztowało. pewnie w dronach zostanie oddane. Jest oczywiście druga teza mówiąca o tym, że właśnie, że Szojgu poleciał i dowiedział się, że Iran prosi, bo uważał, że te drony, te szahidy to wypożyczone tylko zostały, żeby Rosja teraz oddała je szybciutko. Oczywiście to jest żart, ale jeśli chodzi o to, że z fakturą przyjechał, to mniej więcej tak, znaczy musiał, to jest tak, że uzgodniał po prostu szczegóły dotyczące użycia, prawda, tego wszystkiego, statusu wojsk rosyjskich, jeżeli tam zostały jakaś jednostka do obsługi tego przerzucona i tak dalej, tak? No więc tak, jeżeli chodzi natomiast o tą właśnie dziwną wojnę, która się znowu przypomina bizantyjski spektakl. Prawdę rzekłszy, że wiecie Państwo, jak już te rakiety polecą, to chyba już nikt nie zwróci uwagi, albo jeszcze powiedzą, że no rany nareszcie po prostu, no ile można. No, to jest oczywiście cyrk robiony wokół tego, a później taka jedna ta rakietka, jak to na tym, nie wiem, czy Państwo widzieliście ten rysunek taki, że tam jest ta wielka rakieta, mniejsza, 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 na końcu taki mały quadkopterek z jakąś taką maciupeńką rakietką, która wyleci. I to też nie jest wykluczone, że to będzie coś takiego. To znaczy, i co więcej, najpierw właśnie będzie taki właśnie jakiś akt, który no, my obiektywnie uznamy za śmieszny, a potem będzie cała oprawa propagandowa, jak to nieśmieszny jest, prawda? I na tym się to wszystko może zakończyć. Ale jest oczywiście, ponieważ jest to Bliski Wschód, więc to się może zakończyć też pełnoskalową wojną, która się w ogóle im wymknie spod kontroli. Chociaż właśnie, jeszcze powiedzmy sobie, no jest informacja i to jest informacja potwierdzana oficjalnie, że teraz Iran wczoraj poinformował państwo położone w Palestynie, ale nie bezpośrednio, tylko zadzwonił minister spraw zagranicznych Iranu do ministra węgierskiego, ministra spraw zagranicznych, który zadzwonił znowu do Katza, czyli do ministra spraw zagranicznych państwa położonego w Palestynie. I że właśnie do Szijarto zadzwonił Bagheri. Oczywiście nie wiadomo dokładnie, o czym rozmawiali. No rzekomo właśnie Iran poinformował o zamiarze zaatakowania państwa położonego w Palestynie, co jest już samo w sobie mocno no, ciekawą historią, tak, że znowu dzwonią, mają taką nawyk, prawda, że jak kogoś atakują, to wcześniej muszą z nim pogadać przez telefon. Natomiast ja sobie wyobraziłem, wiecie Państwo, to przez tego Węgra, czyli tak, najpierw Bagheri mówił w Farsi, Szijarto to sobie wynotował, potem on mówił po węgiersku i to było tłumaczone na hebrajski. Czyli powiedzmy sobie, Bagheri powiedział, no nie zaatakujemy was w tym tygodniu, a do Katza dotarła informacja, dostawa pana zamówienia została opóźniona o 3 dni na przykład. No jak się przez węgierski, z Farsi na hebrajski tłumaczy. No jest, przepraszam, trochę sobie kpię, ale to, jak Państwo zauważyliście, to jest taka trochę jednak oryginalna konstrukcja, tym bardziej, że akurat dlaczego wybrano biednego węgierskiego ministra spraw zagranicznych, nie wiadomo. Może go Chińczycy wskazali, no ale to też, no to przez Chiny by się skontaktował, no nie wiem, dlaczego akurat do Orbana zadzwonił właśnie do ministra spraw zagranicznych. No więc to jest tak, że mamy w tej chwili zapowiedź ataku, no i jeszcze już a propos tego ataku, już nie chciałem otwierać nowych tematów, bo już o tym ataku mamy, znaczy będę o ataku opowiadał, jak już zaatakują, teraz niespecjalnie jest o czym opowiadać, natomiast mogę powiedzieć, że tych scenariuszy, które tam są rozważane, jest bardzo, bardzo dużo. Wszystko wskazuje na to, że zarówno Amerykanie, jak i państwo położone w Palestynie nie mają bladego pojęcia, co tak naprawdę zrobi Iran. To znaczy, skąd zaatakuje, kto zaatakuje. Zresztą te źródła, przecież nawet libańskie, widziałem teraz dzisiaj taki artykuł cały, gdzie są rozważania, prawda? No tak, ale przecież my nie powinniśmy atakować cywilów. A tak naprawdę to jedynym w tej osi oporu to są ci, którzy to są Huti, bo tam państwo położone w Palestynie zaatakowało cywilów. Jakby, prawda, cywile nie ginęli w Libanie. Więc w ogóle są jakieś bizantyjskie znowu rozważania na temat działania, którego jeszcze nie ma. Tutaj już są całe filozoficzne traktaty do tego dopisywane. Natomiast o takich poważniejszych rzeczy, no to mamy jeden na pewno komunikat amerykański, że Stany Zjednoczone nie wezmą, znaczy podobno takie sygnały wysyłają państwu położonemu w Palestynie, że nie wezmą udziału w odwecie. Jeżeli państwo położone w Palestynie będzie się chciało jeszcze odwetować po tym ataku potencjalnym irańskim, który i tak na razie nie nastąpił, to wtedy Amerykanie nie wezmą w tym udziału, nie będą pomagali. To chodzi o to, że Amerykanie, tak jak powiedziałem, nie są zainteresowani eskalacją, bo ta eskalacja jest po prostu zabójcza dla kampanii wyborczej Kamali Harris. Nawet jeżeli wszystkie inne względy, włącznie z tym niebezpieczeństwem amerykańskich żołnierzy, nie przemawiają, to te kampanijne na pewno tak, więc to jest jak gdyby jeden komunikat. I drugi bardzo ważny komunikat jest taki, że państwo położone w Palestynie gabinet podjął decyzję o tym, że jeżeli uznają, że atak ze strony Iranu jest jak gdyby pewny, to znaczy, że on nastąpi, to że podejmą się ataku uprzedzającego. Ponieważ od razu państwu powiem, że 99% tej spirali informacyjnej dotyczącej tego, że zaraz atak nastąpi, będzie atak, jutro atak, za dwie minuty atak, prawda, atak będzie z łodzi, z okrętów podwodnych, atak będzie balonami, atak będzie przy pomocy tresowanych kapucynek, prawda, które pogryzą z zębami pokrytymi, nie wiem, jakąś trucizną i jakieś inne, przepraszam, to już jest oczywiście banialuka, ale takie właśnie różne banialuki i spekulacje. Proszę Państwa, 99% pochodzi z państwa położonego w Palestynie, z ich kont internetowych, z ich prasy, mediów, i to później się tam rozprzestrzenia na cały świat. Jeżeli byście Państwo zaczęli w prasie irańskiej, to tam jest tylko kolejny lider, który mówi, że spotka odwet, prawda, ogień piekielny tam spadnie z nieba, prawda, ale we właściwym czasie, i w zasadzie nic więcej tam się nie pojawia. Te wszystkie spekulacje są po tej stronie barykady. No i teraz powstaje pytanie, czy to nie jest po prostu tworzenie też takiego tła, podstawy uzasadniającej atak po prostu na Iran, uprzedzający, o ile w ogóle uprzedzający. No oczywiście będzie uzasadnienie jakie, no przecież Jerusalem Post napisało, że będzie atak, więc musieliśmy się bronić, nie? I to mniej więcej taka może być retoryka. Abstrahując od tego, że również opozycja właśnie pyta się, no dobrze, to siedzimy, prawda, w bunkrach przez tydzień i co, czekamy, aż nas zbombardują, czy może jednak zastukamy do nich. No to jest też naturalne, bo wiecie Państwo, to jest jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna zasadnicza rzecz, to jest coś, o czym mówiłem parę razy, ale może to nie wybrzmiało dostatecznie wyraźnie, więc powiem jeszcze tutaj a propos rozbudowanej dygresji, żebyście Państwo wiedzieli, że dyskusja w państwie położonym w Palestynie między opozycją i koalicją, ale również krytycy tego aktualnego rządu, abstrahując od tego, że jest to rząd wesołych neonazistów, to każdy może sobie poczytać i zobaczyć, zresztą będziemy do tego dzisiaj niestety wracać, ale ta dyskusja dotyczy jednej rzeczy. No, za zadaniem rządu, każdego rządu, w cywilizowanym kraju, prawda, dodajmy, więc kraje głębokiego, szeroko rozumianego południa, w tym Bulanda, niekoniecznie się tutaj mieszczą, no ale generalnie zadaniem każdego rządu jest zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa swoim obywatelom. To jest konstytutywny element, prawda, państwa, obywatele, prawda, jeżeli jest ludność, to jest państwo, ludności nie ma, ludność jest narażona, nie ma państwa. W związku z tym jest dyskusja, czy te działania rządu właśnie państwa położnego w Palestynie zwiększają, czy też każdy, zresztą taka decyzja powinna być postrzegana, czy takie decyzje zwiększają, czy zmniejszają bezpieczeństwo obywateli. Zresztą to nawet w takich republikach południa jak Bulanda też taka dyskusja powinna być. Oczywiście nie wolno na ten temat nigdy dyskutować, bo to jest polityczne i w ogóle nie wolno. I to się zawsze jest trollem albo jednej, a drugiej strony. Natomiast w poważnych państwach czasami takie dyskusje się odbywają. I tam właśnie taka dyskusja się, przynajmniej próbuje ją opozycja rozpoczynać, no i pyta się, czy te wszystkie działania, te właśnie bombardowania Gazy, znaczy strefy, przepraszam, i miłością oczywiście bombardowania, te wszystkie działania wobec ludności cywilnej, prawda, ten atak na teraz na Iran i prowokowanie Iranu, to zwiększa bezpieczeństwo państwa położonego w Palestynie, czy też zmniejsza? Bo jak na razie obywatele zarówno na południu, jak i na północy tego kraju praktycznie albo nie mieszkają u siebie w domach, bo się ewakuowali, i to proszę zobaczyć, ile już miesięcy są ewakuowani, bo to już jest blisko, niedługo będzie rok. Oczywiście tam ich pracy nie ma, biznesy stoją albo popadały, no bo przecież nie funkcjonuje państwo praktycznie na północy kraju. Co więcej, końca tego nie widać, bo nie ma żadnej perspektywy rozwiązania chociażby konfliktu z Hezbollahem, który od północy ciągle, non-stop, codziennie nęka jak gdyby tą północną część państwa położnego w Palestynie. A tutaj mamy jeszcze Iran, z który jak się odwinie, to oczywiście wygrać wojny to może nie wygra, ale zniszczyć państwo położone w Palestynie albo zniszczyć bardzo dużą część infrastruktury może. Zresztą, no, państwa, gdyby się tak naprawdę bardzo uparł, żeby tam zrobić dużą krzywdę, no to ileś tam tych rakiet wystrzelonych, na przykład kilkasetek albo tysiąc w jednym punkt, na przykład, który by uderzył w reaktor atomowy, na przykład w Dimonie, i tam pół kraju jest świeci, prawda, i będzie świecić przez najbliższe 200 lat. No, już nie mówiąc o możliwości też zniszczenia całkowicie Tel Awiwu, Hajfy i tak dalej, abstrahując oczywiście od tego, że to powiedzmy, no nie zmniejsza też zdolności do odwetu, prawda, przez państwo położone w Palestynie, które może też użyć przecież broni nuklearnej, której oficjalnie nie ma, wiadomo, że nielegalnie posiada. Więc no to jest cały czas, ale cały czas te dyskusje dotyczą jednej rzeczy. Dobrze, czy po tym konflikcie, jeżeli on się zakończy jutro na przykład, dobrze, tam na przykład Yahu Natan powie, wyeliminowaliśmy wszystkich, którzy byli na naszej liście w Hamasie. Co prawda, tam już na ich miejscu są następcy, prawda, organizacja ma 5 razy więcej członków, 6 razy więcej żołnierzy, ale wygraliśmy wojnę. To teraz tak, to zwiększyło bezpieczeństwo państwa położonego w Palestynie, czy też nie? Mamy w tej chwili potężną rekrutację i zjednoczenie tych wszystkich sił, które są gotowe zaatakować państwo położone w Palestynie. Mamy odbudowę różnego rodzaju arsenałów we wszystkich tych państwach, które czują się zagrożone. Mamy cały czas coraz silniejsze, mamy z pół miliona w tej chwili już tych różnych milicji, które tylko czekają, prawda, żeby z powrotem zaatakować państwo położone w Palestynie. No i oczywiście sprawa Palestyńczyków na terytorium państwa położonego w Palestynie jest oczywiście dalej nierozstrzygnięta. Znaczy, rozstrzygnięte jest na pewno jedno, że ilość rekrutów do potencjalnych ataków, zamachów i tak dalej wzrosła wielokrotnie, więc staje pytanie, czy jest teraz bezpiecznie, czy mniej bezpiecznie pod koniec tego konfliktu i czy to rozwiązanie jak gdyby cokolwiek zmieniło poza zmianą, jak gdyby utrwaleniem chyba już powszechnego przekonania o tym, czym jest państwo położone w Palestynie i czy jest państwem demokratycznym, zachodnim, czy jest takim już mocno wschodni. Tak więc, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest ten mniej więcej kierunek rozważań, prawda, dotyczący właśnie bezpieczeństwa w tamtym kraju. No dobrze Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Temat jest no, też niezwiązany tym razem właśnie z państwem położonym w Palestynie, więc tutaj niestety będziemy musieli do tamtych tematów jeszcze dzisiaj wrócić. Mamy otóż reakcję Ukrainy na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Mali. To jest sytuacja w ogóle kuriozalna trochę, ale powiemy o potencjalnych negatywnych konsekwencjach. No, pozytywnych, prawda, to akurat nie ma tutaj co mówić. Więc mamy, znaczy Ukraina w ogóle twierdzi, że zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Mali jest krótkowzroczne. Kijów krytykuje w poniedziałek decyzję Mali właśnie o zerwaniu stosunków dyplomatycznych w sporze o rzekome wsparcie Ukrainy dla rebeliantów w sprzymierzonym z Rosją kraju afrykańskim. Mali oskarżyło Kijów o dostarczanie informacji wywiadowczych rebeliantom, którzy następnie rzekomo wykorzystali je do zabicia dziesiątek właśnie najemników z rosyjskiej grupy Wagnera i malijskich żołnierzy, prawda, w bitwie, która miała w ubiegłym miesiącu miejsce. Mali oświadczyło w niedzielę, zrywa stosunki dyplomatyczne z Kijowem ze skutkiem natychmiastowym, ale wskazując na oświadczenie rzecznika ukraińskiego wywiadu wojskowego, który otwartym przecież tekstem, bo przecież to jest do przeczytania we wszystkich mediach, powiedział, że właśnie Ukraina to dokładnie zrobiła. Czyli to dzięki Ukrainie do tej masakry doszło. I akurat jeśli chodzi tam o Rosjan, to malijski rząd czy ma mniej, chociaż nie wiem jaką tam z tymi wypłatami jest, no ale w każdym razie to ma ich tam jeszcze dużo, krótko mówiąc. Natomiast no, jeśli chodzi o żołnierzy malijskich, no to tam jest wielki skandal. Ja czytałem zresztą takie teraz oświadczenia w Mali, już Państwu nie cytuję, bo to jest tam jest dużo retoryki, mało treści, ale tam jest właśnie o tych faszystowsko-zachodnich, kolonialnych reżimach, prawda, które prawda, dokonują masakr na niewinnych, prawda, żołnierzach, prawda, synach ziemi malijskiej i tak dalej. No ale w każdym razie to na pewno spowodowało potężny wzrost nastrojów antyukraińskich w Mali, jako takich, bo ich ich żołnierze interesują, a ich tam kilkudziesięciu poległo, chociaż oczywiście w oficjalnych komunikatach, że no poniesiono pewne straty, ale nie tak wielkie. No, 47-50 żołnierzy zabitych, nie wiadomo ilu rannych i nie wiadomo ilu jeszcze wziętych do niewoli porwanych. No w każdym razie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy stwierdziło, że decyzja była krótkowzroczna i pochopna. Oświat również skrytykowała rosyjską obecność wojskową w Afryce, nazwało ruch godnym ubolewania i stwierdziło, że Mali podjęło działania bez przeprowadzenia dokładnej analizy faktów i okoliczności i bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów zaangażowania Ukrainy. No ale to wasz własny, że tak powiem, rzecznik wywiadu wojskowego to powiedział, więc tutaj czego trzeba było więcej? To jest właśnie Andriy Jusow, prawda? Rzecznik ukraińskiej jednostki wywiadu wojskowego, czyli GUR, był cytowany przez państwowe media, mówiąc: rebelianci otrzymali wszystkie niezbędne informacje, których potrzebowali. Oczywiście Ukraina skrytykowała Kreml, struktury wojskowe kontrolowane przez Kreml, grupy w tym takie jak Wagner stosują metody terrorystyczne, są bezpośrednio zaangażowane w liczne zbrodnie wojenne, zabójstwa cywilów i złe traktowanie jeńców wojennych zarówno na Ukrainie, jak i w Afryce. No, ale to zdaje się nie zadziałało. Co więcej, ECOWAS tutaj wyraźnie potępił wszelkie próby wciągnięcia regionów w obecne konfrontacje geopolityczne. Także ten ruch, powiedzmy, nie przysporzył, zdaje się, Ukrainie fanklubu w Afryce, w każdym razie w tej części, również w tej części, która jest skonfliktowana z tym sojuszem państw Sahelu. Ja Państwu powiem natomiast, jaki jest, abstrahując od tego, że to w ogóle była skrajna głupota, że się pochwalili, tak, bo to mogli przecież pomóc, a się nie chwalić, bo to pochwalenie się właśnie i to przez takiego urzędnika jest powodem tej całej afery i awantury, no bo ktoś sobie musiał, rozumiem, że ktoś musiał sobie order przypiąć, że dostarczyli te informacje rebeliantom, no ale to jest wpisanie się Ukrainy w dużo szerszy konflikt. Pamiętajmy, że teraz tym rebeliantom jeszcze pomaga Algieria i Mauretania, więc notabene Algieria, która jest skonfliktowana bardzo mocno z Marokiem, które jest popierane przez Stany Zjednoczone, więc mamy tutaj pierwszy element, dzwoneczek, który nam się pojawia z napisem USA, ale jest jeszcze dużo poważniejszy. Otóż w tej samej bitwie, a właściwie tam było 3 albo 4 nawet starcia, ale w kolejnej dosłownie zasadce, która rzekomo była koordynowana, uwaga, między Tuaregami, czyli tymi wojskami nacjonalistycznymi, można powiedzieć, czyli tymi, które walczą o niepodległość północnego Mali, to jest okej, tak? Notabene wspieranymi kiedyś aktywnie przez Francję, no i jeszcze na dodatek aktywnie wspieranymi przez Algierię, to jak wiemy, to z jednej strony, no ale z drugiej strony mamy grupę ewidentnej, oficjalnej Al-Kaidy. Otóż, jeżeli ktoś chce, to jest trochę tak jak z Humusem i państwem położonym w Palestynie. No, Amerykanie cały czas mają traumę po 11 września. Amerykanie, co więcej, mają specjalną ustawę, która pozwala prezydentowi atakować, wysyłać wojska, bombardować kraje, czyli robić co tylko chce w takiej sytuacji, w której ma do czynienia z drugiej strony z państwem, które wspiera, pomaga, przechowuje, uzbraja i tak dalej organizacji Al-Kaidy. Tak? Znaczy tam jest powiedziane organizację, która tam 11 września, chodzi o Al-Kaidę, tak? I teraz zaangażowanie się Ukrainy w taką sytuację, w której pomagają tak naprawdę grupie Al-Kaidy w zaatakowaniu kogokolwiek, czy w ogóle, czyli sam fakt, prawda, tej relacji Al-Kaida-państwo ukraińskie, co prawda niby odległe, bo to niby to ci Tuaregowie koordynowali z Al-Kaidą ten atak, chociaż te grupy się generalnie nie lubią, ale też czynnie nie zwalczają, po prostu potępiają się nawzajem, natomiast wspólnie też walczą z rządem centralnym, rządem w Bamako. W związku z tym, ale fakt jest faktem, tak, że mamy z jednej strony Ukrainę, która pomaga grupie Al-Kaidy. I tak to mniej więcej jest interpretowane również w samym Mali i w całym regionie. Więc co więcej, to jest ta sama grupa właśnie Al-Kaidy, która była do tej pory zwalczana na przykład przez Amerykanów. Amerykanie w tej chwili już nie mają dronów, nie mogą sobie fruwać i ich tam dziesiątkować, natomiast jest to potężna grupa, wielotysięczna, Nigdy oczywiście nie zna dokładnej liczebności tych żołnierzy tej Al-Kaidy, ale tam są ich z całą pewnością tysiące. To po prostu oni się czasami pojawiają, zresztą na różnych zdjęciach, na wideo, więc tam sobie można policzyć. To są oddziały standardowo liczące co najmniej kilkuset takich żołnierzy, nieźle uzbrojonych i takich, którzy tak naprawdę kontrolują, czy też są aktywni aż od północy, prawda, czyli praktycznie od granicy z Algierią, a i z drugiej strony granicy to nie wiadomo, aż na południe tutaj do południowych granic Burkina Faso. Więc to jest Al-Kaida islamskiego Magrebu, prawda, Al-Kaida Wielkiej Sahary, państwo islamskie Wielkiej Sahary. Tutaj państwa islamskiego akurat w tej zasadce nie było. Więc jest to sytuacja o tyle niedobra, że dla tych, którzy będą argumentowali, trzeba pamiętać, że Amerykanie czytają dokładnie przecież te same komunikaty, i dla wszystkich tych, którzy będą argumentowali w kongresie za chwilę przeciwko pomocy dla Ukrainy, tego typu aspekt, tak, że może być tak, że my pomagamy Ukrainie, a Ukraina pomaga Al-Kaidzie, może być terminalny, bo to jest uniwersalny dzwonek, który powoduje, dobrze, ok, bardzo miłe chłopaki jesteście, walczcie sobie z ruskimi, ale jeżeli walczycie, jeżeli angażujecie po swojej stronie Al-Kaidę, to Stany Zjednoczone, żaden urzędnik amerykański nie podpisze się pod taką pomocą, bo to w Stanach Zjednoczonych jest po prostu dla polityka już szczególnie, to jest terminalna sprawa, tak? Jakiekolwiek pomaganie komuś, to pomaga Al-Kaidzie. To tak, żebyście też Państwo wiedzieli. Więc to jest taka ciekawa i nieciekawa sytuacja w tej chwili. Jest również faktem, że ten konflikt regionalny, tam jest jeszcze bardzo dużo innych aspektów. Proszę pamiętać, że tam jeszcze trwa, już otwartym tekstem, jeszcze konflikt pomiędzy ludnością, nie mogę używać znowu sformułowań, bo mi znowu YouTube zdemonetyzuje, ale ludnością ciemnoszarą i ludnością tuareską, ludnością berberyjską, ludnością arabską, ludnością z północy, która różni się etnicznie, ale również no, różni się przede wszystkim religijnie. Tak? To są na północy mamy głównie muzułmanów, na południu mamy chrześcijan, mamy animistów, czyli wyznawców różnych kultów lokalnych, tam kłaniających się świętym dębom, kamieniom, prawda, i tak dalej. No, krótko mówiąc, to jest konflikt religijny, to jest konflikt etniczny, to jest konflikt plemienny jeszcze na dodatek, to jest konflikt między pasterzami, a tymi, którzy uprawiają ziemię, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tych konfliktów tam nie wiadomo ile. Plus mamy właśnie Al-Kaidę, która próbuje tam stworzyć Emirat Islamski. Mamy państwo islamskie, które też chce stworzyć tylko kalifat islamski. Mamy Tuaregów, którzy chcą własnego państwa. Mamy Algierię, która im w tym pomaga. Mamy Mauretanię, która chce, ma roszczenia terytorialne, zresztą podobnie jak Algieria tak naprawdę. No ale załóżmy, Mauretania, która chce fragmentu jeszcze Mali. No właśnie tego. I mamy rząd centralny, który jest w tej części, nazwijmy to ciemno-szarej, która rządzi tymi, którzy są nieciemno-szarzy, prawda, na północy. Więc macie Państwo naprawdę cały zestaw fajnych konfliktów i w tym wszystkim się władowali tam Rosjanie do tego wszystkiego. Przy czym oni akurat to z prostej przyczyny, bo po pierwsze a, im płacą, b, w tych krajach są jednak znakomite zasoby różnych kruszców i tym podobnych, w związku z tym po to tam pojechali, prawda, żeby ratować gospodarkę Rosji. I mamy teraz Ukraińców, którzy nawet jeżeli się tam zaangażowali, prawda, przeciwko Rosjanom, okej, natomiast chwalą się tym, a w związku z tym wpisują się w ten wewnętrzny konflikt. Czyli krótko mówiąc, nie tylko Bulanda potrafi sobie zrobić no, duży problem potencjalnie regionalny, nie przez jedną głupią wypowiedź, tak? Przy czym u nich to na niskim szczeblu. No dobrze, proszę Państwa, zostawiamy sobie teraz Mali. Ciekawostka, zresztą, proszę Państwa, w ogóle tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy w tym trójkącie Burkina Faso, Niger i Mali. Na przykład kraje te teraz w tej chwili próbują koordynować, to taka ciekawostka, próbują, ponieważ one są wielkimi producentami, mają kopalnie złota. W związku z tym tam teraz trwają dyskusje na temat wprowadzenia, czy jeszcze jak będą już jakieś konkluzje, to Państwu opowiem, ale na razie są na poważne dyskusje w wprowadzeniu nowej waluty, być może waluty regionalnej, czyli dla tych trzech w ogóle krajów, opartej na złocie, na ich własnych zasobach złota, bo mają ich rzeczywiście i wielkie zapasy i mają, jakby trzeba było, to biorą łopatę i sobie trochę mogą do budżetu dosypać tego, co tam z tą łopatą wykopią. Mogliby na uranie, prawda? Tylko trochę niezdrowe byłyby te monety, więc na złocie. No dobrze, Państwa, teraz sobie przechodzimy dalej. Mamy, Państwa, kolejny temat. Przenosimy się w ogóle w tej chwili z Afryki teraz do Nowej Zelandii. A właściwie tak naprawdę do Papui i do sprawy nowozelandzkiego pilota. Zresztą tragiczna sprawa. Otóż to jest tak, że pilot z Nowej Zelandii wylądował helikopterem w wiosce na terytorium, no, Papui, prawda, która jest okupowana w tej chwili przez, czy też jest część, jest zajęta, no jakbyście Państwo woleli, bo to zależy od punktu widzenia, tak, przez Indonezję, czyli w tej indonezyjskiej części Papui. Otóż to jest tak, że on tam wylądował. Po tym, kiedy wylądował, według danych policji, rebelianci, ci separatystyczni, otoczyli helikopter, zastrzelili tego pilota z Nowej Zelandii, natomiast wypuścili, bo też tam było czterech pasażerów, było właśnie rdzennymi mieszkańcami Papui, w związku z tym zostali oni wypuszczeni przez tych rebeliantów, natomiast zastrzelono tego pilota. Tutaj, jeśli chodzi o policję, no to policja podała tylko informację, potwierdzono, że doszło do sytuacji zakładniczej i morderstwa dokonanego przez uzbrojoną grupę przestępczą. Motyw jest nie do końca jasny. To jest tak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nowej Zelandii mówi, że no jest świadome tych doniesień, ale ambasada w Dżakarcie zabiega o informacje u władz. Te władze chyba niewiele też pomagają w tej sprawie. Przypomina się, że generalnie ten pilot bardzo doświadczony, on między innymi był pilotem, który pomagał w gaszeniu pożarów, prawda, w buszu i tak dalej. Natomiast no, walka generalnie o niepodległość Papui to jest region niezwykle bogaty w zasoby, więc tym bardziej nikt nie chce odpuścić. To są tam w regionie, są to jedne z największych rzekomo na świecie zasobów miedzi oraz złota. Nieeksploatowane notabene, albo częściowo tylko eksploatowane. To jest tak, że ten konflikt się bardzo mocno zaostrzył, jak pisze lokalna prasa, kiedy w 2018 roku no właśnie te separatystyczne grupy, to jest Armia Wyzwolenia Narodowego Papui Zachodniej, dokładnie mówiąc, zaatakowała tam taką inwestycję drogową, zabito 19 indonezyjskich robotników budowlanych. Potem w 2023, w lutym, mały samolot pasażerski, który wylądował właśnie awaryjnie w górzystym regionie Nduga, właśnie zajęto go, prawda, wzięto zakładników i powiedziano, że uwolnią ich dopiero wtedy, kiedy Papua uzyska niepodległość od Indonezji. No, grupa generalnie ta właśnie, czyli Armia Wyzwolenia Narodowego Papui Zachodniej, jest skrzydłem Ruchu Wolnej Papui, czyli OPM, i została uznana przynajmniej przez Indonezję za organizację terrorystyczną. Natomiast no, rzecznik tej armii, zapytany o ten incydent i o sprawę zabicia pilota, powiedział tak, że w ogóle nie otrzymał raportu od lokalnych oddziałów. Powiedział, ale jeżeli tak się stanie, to będzie jego wina, że wszedł na nasze zakazane terytorium. Kilkakrotnie wydaliśmy ostrzeżenia, że obszar ten znajduje się w naszej strefie zastrzeżonej, obszarze konfliktu zbrojnego, na którym nie mogą lądować żadne samoloty cywilne. Tak? No, generalnie to jest tak, że Papua jest oczywiście etnicznie, kulturowo i religijnie odmienna od Indonezji. Zajmuje zachodnią połowę wyspy Nowa Gwinea. To jest blisko, w ogóle znajduje się to przecież Australii. No i ma oczywiście granicę lądową z Papuą Nową Gwineą. To jest terytorium, które było dawną kolonią holenderską. Zostało w 1969 roku włączone do Indonezji po referendum, ale referendum zrobiono tak, że na przykład tylko 1000 rdzennym mieszkańcom pozwolono w ogóle wziąć w tym referendum udział, tak? No i tak naprawdę od 1969 roku w związku z tym trwa tam walka narodowo-wyzwoleńcza, mniej lub bardziej zaciekła. Teraz jak widać, może zaciekła jest mało, ale na pewno krwawa. Więc mamy Papuę Nową Gwineę i Papuę indonezyjską. No i mamy teraz sprawę zabicia pilota i wyjaśnianie tej sprawy, co tam się tak naprawdę wydarzyło. No prawdopodobnie dokładnie tak, jak właśnie Państwu powiedziałem. Znaczy to, co powiedziałem, że jakiś tam lokalny oddział zobaczył po prostu człowieka, który nie wyglądał im na Papuasa, to go po prostu zastrzelono. Dobrze Państwa, kończymy sobie, wychodzimy sobie teraz z Indonezji, wracamy sobie do państwa położonego w Palestynie. Ja Państwu powiem, że miałbym dla Państwa dwa tematy. Jeden temat, o którym opowiem na pewno, to jest, no jest bardziej rozrywkowy, można powiedzieć, chociaż niespecjalnie. Otóż jest tak, że... A właśnie, mamy właśnie dwa tematy. To jest tak. Pierwszy to jest taki, że jest nowy rzecznik Jahunatana. Nowy rzecznik Jahunatana jest postacią do tego stopnia ciekawą, ponieważ on jak gdyby oddaje dokładnie istotę Likudu oraz poglądów, które w tej chwili dominują w rządzie państwa położonego w Palestynie. To jest pan dr Omer Dostri. Są bardzo obszerne jego biografie oraz liczne wypowiedzi. On w ogóle pracuje w kanale 14, to jest taka właśnie prolikudowa szczujnia w państwie położonym w Palestynie, także jak Państwo widzicie, że tam jest coś, że podaje kanał 14, no to jest w zasadzie głos Likudu w Twoim domu i tych różnych innych skrajnych organizacji przy okazji. No i właśnie ten człowiek był tam w takim panelistą, prawda, felietonistą, który tam pracował. W związku z tym no jest, został w tej chwili oficjalnie nowym rzecznikiem premiera. No właśnie, w związku z tym, czego jest zwolennikiem, bo on dużo mówił, więc na szczęście, więc dzięki temu wiemy bardzo wiele. No przede wszystkim on jest wielkim zwolennikiem dobrowolnego transferu mieszkańców ze strefy opatrunku gdzieś za granicę, czyli wysiedlenia ludności palestyńskiej. Jest wielkim zwolennikiem zasiedlenia strefy opatrunku przez osadników. No i oczywiście jest wielkim przeciwnikiem państwa palestyńskiego. Ma lat 37, posiada doktorat nauk politycznych z Uniwersytetu Bar-Ilan, jest badaczem w Jerozolimskim Instytucie Strategii i Bezpieczeństwa oraz członkiem ruchu Habiczonistim, który uważa, że bezpieczeństwo państwa położonego w Palestynie jest kluczem do jego istnienia jako ojczyzny narodu rzymskiego. Tak, to zresztą tak pisze. Więc jeśli chodzi o państwo palestyńskie, to uważa go za katastrofę dla państwa położonego w Palestynie. Powiedział, nie ma zwycięstwa nad humusem bez trzech podstawowych warunków: okupacji wojskowej całej strefy opatrunku, wojskowej i cywilnej kontroli nad tym obszarem oraz zachęcania mieszkańców tych autochtonicznych do dobrowolnej migracji za granicę. W grudniu wezwał do obiecania prezydentowi Egiptu pakietu ekonomicznego, a może albo też bezpieczeństwa, gdyby zgodził się na przeniesienie wszystkich mieszkańców ze strefy opatrunku na Synaj. Zresztą, no właśnie o dobrowolnym to już powiedziałem. Co więcej, powiedział właśnie, że powinno się przesiedlić strefę opatrunku. Jakkolwiek wielkie i znaczące może być ryzyko dla życia żołnierzy, humanistycznej armii, nie da się już uniknąć konieczności zdecydowanego pokonania humusu i zajęcia całej strefy opatrunku. Państwo położone na północ od Synaju musi nakazać szybkie utworzenie rzymskich osiedli już na tych okupowanych przez siebie obszarach, zwłaszcza tych w pobliżu obecnej granicy. Znaczy chodzi oczywiście o strefę opatrunku. Powiedział, że bardziej niż eliminowanie terrorystów i starszych przywódców, bardziej niż niszczenie budynków i infrastruktury, bardziej niż branie więźniów, ekstremistyczny islamski wróg zostanie pokonany i padnie na ziemię, gdy rzymskie osiedla zostaną zbudowane na ruinach jego terytorium. To będzie prawdziwe, znaczące i najbardziej odstraszające zwycięstwo państwa położonego w Palestynie. W listopadzie skrytykował rząd za niepowodzenie w zarządzaniu humusem. Powiedział właśnie, że państwo całkowicie zawiodło w swoim podejściu politycznym. To błędne przekonanie podzielają wszystkie rządy państwa położonego w Palestynie od 2007 roku. Według niego właśnie rządy państwa położonego w Palestynie wierzyły, że można zarządzać humusem, osiągać z nim porozumienie, nawet pośrednio, w celu osiągania wspólnych interesów, takich jak stabilność, dobrobyt gospodarczy w strefie opatrunku. Co więcej, jeśli chodzi o tą całą próbę puczu polegającego na reformie sądownictwa, jak Państwo pamiętacie, to był temat jeszcze wewnętrznych niepokojów, zanim doszło do 7 października. Otóż Powiedział, to jest urojeniowa, głośna i anarchistyczna mniejszość, która zakłóca porządek publiczny, narusza swobodę przemieszczania się i działa, jakby była właścicielem kraju, a także bierze obywateli państwa bożego w Palestynie jako zakładników. Również oskarżył kanały informacyjne, on był w 14 kanale, więc 13 i 12, o wybielanie wezwań do odmowy i do oporu i anarchizmu. Również skrytykował Amerykanów, twierdząc, że administracja amerykańska rzuciła państwo rzymskie pod autobus. Po wstrzymaniu się właśnie od głosu w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa o natychmiastowym zawieszeniu broni w strefie opatrunku. Powiedział też, że w miarę trwania wojny administracja Bidena zmieniła swoje podejście na negatywne stanowisko wobec państwa położonego na południu od rzeki Litanii. Wyjaśnił również, że państwo położone na zachód od Jordanu nie jest republiką bananową zarządzaną przez służby zagraniczne. Także to jest, proszę Państwa, nowy rzecznik Jahu Natana, no sól ziemi, powiedzmy sobie, tak? Znaczy on rzeczywiście, znaczy zupełnie szczerze powiem, że on bardzo pasuje do tego rządu i będzie bardzo dobrym jego rzecznikiem. Będzie mówił dokładnie właśnie to, co ten rząd mówi i myśli. Abstrahując od tego, że Państwo na pewno słyszeliście Smotricza, który w tej chwili się straszliwie żalił, że świat nie pozwolił na zabicie 2 milionów mieszkańców w strefie opatrunku. Chodzi oczywiście o zagłodzenie ich na śmierć. No właśnie nie pozwolił, tak? Więc to jest, osobiście jest bardzo obrażony Smotricz na cały świat. No dobrze, proszę Państwa, i teraz mamy tak, i teraz mamy dwa tematy i teraz to jest omawianie ich tutaj na antenie otwartej jest dla mnie dużym ryzykiem. Powinienem tak naprawdę nagrać osobny odcinek i umieścić go na Rumblu, bo tam jest na tym Rumblu jednak nie ma cenzury. Tutaj ta cenzura jest przemożna. No ale spróbujmy omówieniami, tak? Ogromnymi omówieniami i będę używał szyfrowania. Trudno, wiem, że wielu z Państwa to przeszkadza, natomiast ja już wiem, że YouTube potrafi za jedno słowo zawieszać, demonetyzować, zdejmować odcinki, tak jak się zdarzyło przecież i Wolskiemu, i Zychowiczowi, więc i to za jakieś banalne w ogóle kwestie. A tutaj ta kwestia, którą miałbym opowiedzieć, jest niebanalna, więc jest ryzyko duże. No ale powiedzmy sobie tak. I to jest ostatni temat. Otóż tak, pełne teksty oraz fragmenty możecie Państwo tych tekstów znaleźć u mnie na Twitterze. Tam na Twitter dzięki Muskowi można go lubić, nie lubić, ale naprawdę zmienił Twitter nie do poznania. Można publikować wiele rzeczy i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Otóż mamy dwa raporty. Raport organizacji B'Tselem, to jest taka organizacja ochrony praw człowieka, to jest rzymska organizacja, tak, ona funkcjonuje w państwie położonym w Palestynie, oraz raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, właściwie panelu ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest tak, że w obu przypadkach, bo są dwa raporty, one są niezależne, tak? Znaczy jeden i drugi to nie są te same instytucje. Mamy zresztą tam taki jeszcze jeden raport, który się pojawił miesiąc temu. To jest raport, który znowu został wydany przez 21 organizacji ochrony praw człowieka, również w państwie położonym w Palestynie. One oczywiście nie dotyczą tylko spraw palestyńskich, tak? One dotyczą również łamania praw człowieka w samym, znaczy Rzymianie dla Rzymian, o tak można powiedzieć. Natomiast oczywiście ten najbardziej bulwersujący fragment dotyczy terytoriów zachodniego brzegu właśnie i tak dalej. Co więcej, to co jest bardzo istotnego, ponieważ ja widzę już całą wielką akcję Hasbary dzisiaj od rana, kiedy ośmieliłem się zamieścić fragmenty tego, to tam, proszę Państwa, to już są takie komiczne rzeczy. Na przykład jeden taki hasbarszczyk pisze, to ta sama organizacja ONZ, która tam Arabię Saudyjską zrobiła tam odpowiedzialną za, to było parę lat temu, gdzie przedstawiciel Arabii Saudyjskiej został mianowany, zresztą nie pierwszy raz, szefem Komisji do Spraw Kobiet, prawda, czy Praw Kobiet, czy coś takiego. No bo tak wynikało z klucza, to po pierwsze, a po drugie przy poparciu Stanów Zjednoczonych. To jest wielki sojusznik Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska. To jakiś następny idiot, przepraszam, myślący inaczej, pisz, tutaj zamieszcza artykuł też sprzed 4 lat, że tutaj kłóci się Arabia Saudyjska ze Stanami i wcale nie jest sojusznikiem. No ale ostatnio, prawda, to Stany Zjednoczone zaproponowały sojusz strategiczny i umowę taką, jakiej nie ma żadne państwo tak naprawdę na świecie, bo to jest takie drugie NATO, tylko indywidualne, tylko dla Arabii Saudyjskiej. Więc to już są takie, wiecie państwo, rozpaczliwe bzdury, żeby podważać przede wszystkim, podważać wiarygodność Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak? Że tutaj jest to, ona jest niewiarygodna, że jest niepotrzebna, że jest antysemicka i tak dalej. No to są, znaczy, jest to bezczelne, ale jest to również mocno rozpaczliwe, więc tutaj no, chodzi oczywiście o podważanie znaczenia tego raportu. Już Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości podważyć nie mogą za bardzo, chociaż też przecież wydał ostatnio to orzeczenie, tą opinię na temat okupacji i tak dalej, więc ona jest miażdżąca tamtego kraju. Natomiast to, co w tej chwili jest, no, to są te dwa raporty. Te dwa raporty, otóż, proszę Państwa, współgrają dokładnie z awanturą, która powstała w samym państwie położonym w Palestynie. Przypomnijmy, że już mówiłem o tym kiedyś, ale żebyście Państwo mieli pełny obraz, to tylko na sekundę do tego wrócę, że ostatnio prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo, a następnie wydało nakazy aresztowania wobec żołnierzy ze słynnej jednostki 100, która to jednostka odpowiada między innymi za prowadzenie obozów, nazwijmy to skupienia. To są obozy takie filtracyjne, które są nie są więzieniami, prawda, bo to nie są więzienia, gdzie siedzą osoby osadzone prawomocnymi wyrokami, tylko po prostu jest to taki obóz, gdzie się zgarniętych ludzi niejako przetrzymuje. No i później część z nich jest wypuszczana, tak? 30, tam nawet 40% zdaje mi się jest wypuszczana z powrotem, jeżeli jest oczywiście w stanie w ogóle chodzić albo żyje. Natomiast cała reszta siedzi dalej, to są, oni nie mają zarzutów, nie mają procesów. Część z nich dopiero za jakiś czas być może zostanie oskarżona o coś, a tak poza tym to sobie siedzą i nic więcej. W związku z tym mamy tutaj wnioski. No i będziemy tak sobie właśnie opowiadali. To są Betselem to była na mniejszą skalę był ten raport, oczywiście ten z ONZ-owski jest na dużo większą, ale konkluzja jest następująca. No i teraz spróbujmy to powiedzieć tak, żeby się algorytm nie przyczepił. Otóż państwo położone wiadomo gdzie prowadzi systematyczną, to jest z konkluzji, systematyczną politykę, jakby to powiedzieć, zanęcania więźniów i trotuarowania ich od początku wojny w Strefie Gazy, poddając ich aktom arbitralnej przemocy aż do wykorzystywania miłosnego. Tak, to już Państwo sobie możecie podstawić właściwe określenia. Zeznania wyraźnie wskazują na systematyczną, instytucjonalną politykę skupioną na ciągłym znęcaniu się, trotuarowaniu wszystkich palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez tamten kraj. Raport został właśnie wydany po tym, jak kilka dni temu właśnie doszło do tego aresztowania tych żołnierzy, właśnie dokładnie o to oskarżonych. Jak Państwu powiedziałem, że to jest spowodowane tym, że prokurator generalna, zresztą bardzo mądra kobieta, tak, ta pani Miara, ona zdaje sobie sprawę z tego, że za chwilę Międzynarodowy Trybunał Karny zacznie wydawać kolejne nakazy aresztowania. I ona próbuje w ten sposób bronić własny kraj przed tym, bo to jest tak, że jeżeli udowodni, że własny kraj jak gdyby jest w stanie ścigać te same zbrodnie, no to nie ma potrzeby, żeby robił to Trybunał Międzynarodowy. No ale to na razie tak średnio wychodzi. To znaczy, że tu jest tylko tam 9 żołnierzy, w sumie chyba 5 albo 6 pozostało już na stałe w areszcie, to ponieważ też tych aresztowanych to nie wszyscy brali udział prawdopodobnie w tym konkretnym jednym przypadku, tylko to chodziło o jedną osobę, a nie o generalnie cały system. No więc to jest tak, że to znęcanie się było bardzo dokładnie opisane. Co więcej, Betselem bardzo szczegółowo opisał zarzuty dotyczące poddawania biciu, poniżającego mu i upokarzającemu traktowaniu, pozbawianiu snów, a także wielokrotnemu stosowaniu przemocy miłosnej o różnym stopniu nasilenia. Ogólny obraz wskazuje, w tym raporcie oczywiście czytamy, na nadużycia i trotuary wykonywane na rozkaz, całkowitym pogwałceniu zobowiązań państwa położonego w Palestynie, zarówno na mocy prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowego. Raport co więcej stwierdza, że traktowanie więźniów było celową polityką wdrożoną pod kierownictwem ministra Itamara Ben-Gwira. On, dokładnie rzecznik służby więziennej, powiedział, że Ben-Gwir nakazał zaostrzenie warunków więziennych, aby odwrócić wcześniejszą poprawę warunków. To jest tak, że mamy dokumentację zbrodni popełnianych przez tamten kraj przeciwko palestyńskim więźniom w więzieniach, mamy przerażające zeznania dotyczące tego, czemu poddawani są więźniowie, czy to w związku z trotuarowaniem, czy galwanizowaniem, czy innymi przestępstwami. No musicie Państwo sobie znowu podstawiać, tak, bo wiadomo, że ten algorytm jest nieubłagany. Co więcej, w tym samym, i oczywiście fragmenty tych zeznań, tych ludzi, którzy notabene są później wypuszczani. To są również, jak już to poprzednio już mówiłem, to są na przykład operacje prowadzone bez znieczulenia w ogóle, to są amputacje, takie rzeczy. Znaczy pełny katalog tego, co sobie można w zasadzie, czy to jest franszyza Guantanamo, to od razu powiem, że nie, w Guantanamo aż tak nie było, tak, jak tutaj jest w tym. Tym bardziej, że w Guantanamo nie chodziło jak gdyby o fizyczne wyniszczenie więźniów, tak, oni jednak mieli przeżywać, tutaj raczej jest chyba odwrotna tendencja. No i jednocześnie jest właśnie raport dotyczący między innymi z Tejman, to jest właśnie raport ONZ-owski znowu. Tutaj mogę powiedzieć tak, powszechne i systematyczne znęcanie się w aresztach, arbitralne aresztowania w połączeniu z brakiem jakichkolwiek ograniczeń malują szokujący obraz możliwy dzięki absolutnej bezkarności. To jest konkluzja z raportu ONZ-owskiego. Obecnie uwięzionych jest 9500 osób, w tym setki dzieci i kobiet. 1/3 bez postawienia zarzutów lub procesu. Kolejna nieznana liczba osób jest arbitralnie przetrzymywana w ośrodkach zatrzymań i obozach ad hoc, czyli właśnie tych takich filtracyjnych, w ogóle bez nazwy, prawda, i bez stałego miejsca, po fali aresztowań i porwań na terytorium Palestyny. Teraz mamy z takich ważniejszych rzeczach. Eksperci posiadają uzasadnione raporty o powszechnym znęcaniu się, trotuarach, napaściach miłosnych w różny sposób, w straszliwych, nieludzkich warunkach, w wyniku których co najmniej 53 osoby zmarły. Liczne zeznania mężczyzn i kobiet mówią o zatrzymanych w klatkach, przywiązanych do łóżek, zawiązanymi oczami, w pieluchach, rozebranych, pozbawionych opieki zdrowotnej, wody, snu, porażanych prądem, w tym w częściach intymnych, przypalanych papierosami, szantażowanych, tam uszkadzanie słuchu, szczucie psami, spa, czyli rozrywki wodne, podwieszaniu pod sufitem, przemoc miłosna bez względu na płeć i tak dalej, i tak dalej. Oskarżenia o zbiorowe właśnie akty miłosne, co więcej, to obecnie szokująco poparte, co najciekawsze jest to, przez głosy w tamtokrajowym establishmencie politycznym i społeczeństwie, dostarczają niezbitych dowodów na to, że ten kompas został utracony. I tak dalej. No i specjalny sprawozdawca do spraw okupowanych terytoriów, który zbadał praktyki zatrzymań w 2023 roku, wezwał państwa członkowskie ONZ do interwencji, a Międzynarodowy Trybunał Karny do niezwłocznego zbadania tego, co wydaje się być skonsolidowaną, no właśnie, zbrodnią człowiekoeliminacji. Tak? No i tutaj właśnie jest o praktykach trotuarowania, bardzo dokładne opisy. Praktyki te mają na celu ukaranie Palestyńczyków, zastawianie oporu okupacji i dążenie do ich wyniszczenia indywidualnie i zbiorowo. Więc w ogóle, proszę Państwa, raport tam jest taki, że każde zdanie, no niestety, tak jak mówię, ja może nakręcę odcinek i wrzucę na Rambla, bo to tam będzie można opowiedzieć, tam jest w każdym zdaniu tak naprawdę, to są bardzo, bardzo mocne słowa i co więcej, są bardzo mocne dowody tam przedstawione, to są dowody również zeznań, ale najciekawsze w tym wszystkim, bo tutaj Hasbara z tym sobie nie może poradzić na razie. No, o ile tam, no tak, każdy się skarży, prawda, na policję, bo policja jest zła, no tylko problem polega na tym, że znaczna część tych informacji pochodzi na przykład od lekarzy albo od rezerwistów, którzy, czyli żołnierzy państwa położonego w Palestynie, którzy po prostu stwierdzają, że oni nie chcą w zbrodniach przeciwko ludzkości brać udziału. I to z ich zeznania tak naprawdę były na przykład wzięte pod uwagę przez właśnie prokurator generalną i przez prokuraturę wojskową teraz przy okazji tych aresztowań żołnierzy. Tak? Tutaj sobie nie mogą poradzić. Tu pewnie będą mówili, że to są zdrajcy, anarchiści albo obcy agenci, prawda, i tak dalej. Więc to są taki smutny akcent na koniec, a żebyście Państwo wiedzieli, że coś takiego jest, że na YouTubie na pewno o tym opowiadać nie można, bo to jest pewne zbanowanie odcinka. W związku z tym możecie Państwo natomiast pełny tekst raportów i zachęcam naprawdę do przeczytania, do zerknięcia. Macie Państwo mnie na Twitterze z linki do nich, zarówno do tego raportu, właściwie to są trzy, może ja zbiorę je jeszcze w jednym miejscu. Jest raport Betselem, osobny, jest raport w tej chwili ekspertów ONZ. Państwo, ci eksperci to są byli premierzy, byli często politycy wysokiego szczebla, głównie z krajów Europy Zachodniej, ale nie tylko. Także to nie jest tak, że to są jakieś tam osoby mocno anonimowe, z udokumentowanym dorobkiem międzynarodowym, sędziowie trybunałów na przykład i tak dalej. Więc to jest, te panele ekspertów to nie są jacyś, to nie są nadworni eksperci, których można czasami spotkać w mediach w różnych krajach globalnego południa. No dobrze, ale jest również ten właśnie raport tych 20 kilku organizacji właśnie ochrony praw człowieka rzymskich z państwa położonego w Palestynie i jeszcze na dodatek jest w tej chwili, to są te ustalenia prokuratury wojskowej i to można zebrać w jednym miejscu. One są, znaczy wszystkie te dokumenty są spójne, podobnie brzmiące, niektóre tylko po prostu bardziej dobitnie nazywają sprawy po imieniu. No i oczywiście mamy też tą pomocniczy wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie też wprost wspomina się o sprawie systemowego, no właśnie, tam się mówi dokładnie o systemie osobnego rozwoju, tak? To jest, tak żeby znowu nie używać słowa zakazanego, czyli pokazuje się, krótko mówiąc, że to nie są akcydenty, tak? Że to jest systemowe, sponsorowane, wspierane przez państwo i system polityczny, polityka po prostu wyniszczania jednej grupy etnicznej przez drugą. No dobrze, proszę Państwa, to tyle, już nie będę opowiadał, bo to są, tak jak mówię, smutne rzeczy, no ale ktoś to musi Państwu powiedzieć, nie sądzę, żeby w polskich mediach się pojawiło. Ja wiem, że wszyscy w tej chwili żyją tam tym, jak to się nazywa, tym zwierzątkiem, co wiele nóżek ma, prawda, nagraniami, prawda, i tak dalej, kto na kogo sobie zrobił samodzielnie własną taśmę. No właśnie, muszę też, proszę Państwa, na siebie jakąś taśmę nagrać, to może to jest dobry chwyt marketingowy. Tylko, że niestety nikt nie oferuje na razie Lamborghini za to. No ale tak czy inaczej, to już wracając do rzeczy weselszych. Poza tym, proszę Państwa, no macie Państwo też igrzyska olimpijskie, one coraz bardziej igrzyska przypominają, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jak się Państwo zastanawiacie, no dlaczego w tej Sekwanie nie da się pływać, no widzieliście Państwo w Katowicach dlaczego, prawda? Tylko, że u nas to był jeden, a tam jest, prawda, prawie milion. W związku z tym naprawdę nie da się w tej Sekwanie pływać. Wiecie Państwo, o którym incydencie mówię, to wszyscy ci, którzy oglądali zdjęcia tam, gdzie chyba z Katowic były, wiedzą, o czym mówię. No więc wyobraźcie sobie teraz Państwa taki incydent razy milion w Górze Rzetki, a w Dole Rzeki mamy te zawody pływackie. Jest to, znaczy na pewno to stwarza dodatkową przeszkodę w rywalizacji, prawda? Tego, czegoś takiego starożytni Grecy nie wymyślali, prawda, w czasie swoich olimpiad, a teraz mamy nowe dyscypliny. Więc to jest dodatkowe utrudnienie, dodatkowe, no ale z drugiej strony, prawda, ci prawdziwi macho, prawda, i prawdziwi twardziele, prawda, nie przez takie morza przepływali. No dobrze Państwa, teraz już kończymy. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem takich nieruchomości. Linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisach pod odcinkiem. I również przypomnę, że patronem odcinka jest serwis prawniczy eporady24.pl. To jest serwis, który od kilkunastu lat udziela porad prawnych przez internet, przygotowuje również pisma i pozwy. Porada prawna bez wychodzenia z domów i w opisie Państwo znajdziecie Państwo również link. Przypominam hejderom, wiadomo co w co, prawda, hasbarze zresztą jak najbardziej też, Romani i te domum to standardowo i pamiętamy, że cokolwiek by się nie działo, to alki laptan bachu, alkafi latta sir, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Ja zapraszam Państwa do subskrybowania, wspierania tego kanału, pomagania mu na Patronite. Również przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamy, jeżeli Państwo się chcecie u mnie reklamować. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.